Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie w sobotę. Przywitał nas oczywiście Ryszard Jasiński, grając You Know I'm No Good, Amy Winehouse. Szanowni Państwo, do kogo mam się zwrócić o urlop? Dzisiejsza audycja będzie krótka, ja jestem naprawdę potwornie zmęczony. Jutro rano będzie audycja o 10:00 muzyczna, gdzie zaprezentuję coś, co żadna nawet chyba prawicowa telewizja ani portale nie prezentują, czyli tę rock rap operę. Przy okazji chciałbym poprosić, żebyście Państwo nie pytali mnie już więcej o tych trzech siedzących za Polskę podobno, których się robi teraz bohaterów, bo proponuję obejrzeć wszystkim 2 minuty dyskusji pana Aleksandra O., czyli czy tam Wojciecha O. na temat Biblii. I nie wiem, za co skazano Nergala, za bzdurę po prostu. Moim zdaniem proces przeciwko Nergalowi był totalną bzdurą. W pewnym sensie był to pewien artystyczny wyczyn. Natomiast to, co mówił ten pan na temat Biblii, wymagałoby chyba, nie wiem, co dożywocia według polskiego prawa, bo to jakoś nie obrażało. Poza tym chciałbym, żeby ktoś Państwa mi potwierdził, ponieważ tak się złożyło, że dzisiaj otrzymałem materiał, nie miałem okazji ani czasu sprawdzić, ale to jest wygląda na autentyczny. Podobno pan, czy pan Marcin O. występował kiedyś w jakimś serialu, czy talk show'le, czy jakimś tym TVN-u? Chyba tak. Nie wiem, ja nigdy nie występowałem, zresztą takiej propozycji bym nie dostał, bo do TVN-u jak się dostaje propozycję, to trzeba przyjść z własnymi fafelkami od razu po prostu, tak żebyście wiedzieli. Żebyście wiedzieli o tym, te fafelki trzeba jeszcze odpowiednio ułożyć. Najlepiej jakby były czekoladowe fafelki, potem ekipa sobie zje. Tak to mniej więcej wszystko wygląda, więc proszę mi tutaj nie pisać już pan Artur, który tutaj był, który się na mnie miał nie obrazić. Obraził się za moje zdanie, więc trudno, niech się obraża. Ale to, co się dzieje wokół tej sprawy, jest totalnie paranoidalne. Szanowni Państwo, ja dzisiaj nie chcę mówić o protestach w Wiedniu, protestach w Holandii przeciwko tym wszystkim lockdownowi. Oczywiście te protesty przez polityków wykorzystywane są natychmiast w sposób dla nich wygodny, ponieważ kanclerz z Austrii przeprosił zaszczepionych o wprowadzenie lockdownu, za wprowadzenie lockdownu, czyli powiedział wprost, że to wynika dlatego, że się ludzie nie szczepią, więc niech obwiniają tych nieszczepionych. No, więc to jest takie dzielenie społeczeństwa, no ale dobra, zostawmy Austrię w spokoju. Chciałbym również, abyście Państwo przestali się zajmować i podniecać, tak jak TVP Info, czy tak jak wszystkie te portale, obroną, nieobroną pana Tuska, który dzisiaj przekroczył prędkość o 50 km w terenie zabudowanym i został, proszę Państwa, zabrano mu prawo jazdy na 3 miesiące i dostał tam 500 zł kary, o czym sam napisał na Twitterze. I dlatego, że ci wszyscy komentatorzy nie widzą jednej prostej rzeczy. Ja powiem szczerze, tak, jeśli to był pewnie przypadek, bo ja nie jestem z daleki od, ale tu albo ma bardzo inteligentny sztab, albo sam jest bardzo inteligentny, ponieważ wspaniale to wykorzystał, genialnie to wykorzystał i to spadło mu z nieba. Proszę zobaczyć. W czasach, kiedy próba zatrzymania jakiegoś posła przez policję, nawet pijanego w trupa, kończy się natychmiast powołaniem się na immunitet i w ogóle i takie rzeczy, głosowanie w Sejmu, policja pisze do sądu, sąd do Sejmu, Sejm ma to w dupie po prostu i tak dalej, i tak dalej. Pan Tusk spokojnie wyjmuje 500 zł, co dla niego nie znaczy nic. No i pozwala sobie na 3 miesiące odebrać prawo jazdy. Ciekaw jestem, jak wrócił potem z tego. Tam każdy wie zresztą, bo to nawet Google Mapy ostrzegają, że w Wiśniewie są radary i że w Wiśniewie stoją po prostu. Zawsze stoją w Wiśniewie, także to każdy o tym wie. I jak ja bym był na jego miejscu, to też bym poczekał, gdzie stoją i błyskawicznie sobie przyjechał i potem pięknie. I potem pięknie, proszę Państwa, ma kierowcę, w dodatku czym jechał, proszę Państwa, nie BMW, nie jakimś kabrioletem, nie czym, Skodą, proszę Państwa, Skodą, normalną Skodą sobie jechał. Szanowni Państwo, szacunek za Skodę, sami wiecie dlaczego, kto słuchał Metatrona, to wie dlaczego. I cóż, no i jaki to jest fajny, proszę, pan Tusk jest taki sam jak my, no popełnił, każdy popełnia przestępstwo, no przecież wielu ludzi przekracza szybkość, szczególnie w Wiśniewie, gdzie tam jest puste pole i tak dalej, i tam wszyscy gadają. I przecież to wszystko o to w tym chodzi, a ja patrzę, jak wy wszyscy, jak się toczy dyskusja zwolenników, niezwolenników, teorie spiskowe, jak TVP Info orgazmu dostaje, te pozostałe dostają inne, proszę Państwa. No właśnie, panie Igorze, będzie dzisiaj o tym, co mnie wczoraj wczoraj pan pytał, bo o tym chcę zrobić pierwszą część, a drugą to już o tym, co wczoraj mnie pytała pani Agnieszka. Bo przez nią zresztą nie spałem, przez tą panią Agnieszkę północy. Zresztą i tak nie mogłem spać. Z panią Agnieszką ja nie spałem przez panią północy. Bo myśląc o Rokosowskim, nie myśląc, tylko i tak dalej. No i poproszę państwa, i to jest po prostu jedna wielka gra dla ubogich. I wiecie, no pewnie, że szkoda jest, że szkoda jest fajna, panie Zigi, no to widać. No i to jest po prostu, i to jest ten swój chłop, fajny, proszę, nie zasłonił, popełnił przestępstwo, jak każdy Kowalski, nie zasłonił się immunitetem, zapłacił, tylko nikt nie wie, tylko nikt nie wie, proszę państwa, że to wszystko, że zwykły Kowalski prawdopodobnie by wylądował w sądzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze inna historia. Ale dobrze, no po prostu dajcie spokój. Ja nie rozumiem, jak się można analizować takim głupim tym. Wszędzie na świecie to jest normalne, że jak polityk przekroczy prywatnie, czy jak ktoś znajdzie, za gorsze, zaraj stopy premierki leciały, zaraj stopy, proszę państwa. No i tak to wygląda. Spadło mu to z nieba. Bardzo fajny facet, kochamy pana Tuska, bo nie postawił, nie powiedział, kurde, do policjantów odpierdolta się, mam immunitet, i wyjął 500 zł, zapłacił i już, i jeszcze napisał na Twitterze, przyznając, że tak popełnił i tak dalej. No właśnie, panie Janołek, teatr dla motłochu, i niestety tego motłochu jest coraz więcej. Jezu, jak ja zły dzisiaj jestem, nie wiem dlaczego. Dobra. Następna rzecz, którą chciałem powiedzieć, bo mam zamiar też na krótko. Otóż, proszę państwa, dwie informacje. Każda ma ten sam tytuł. Pierwsza, Onet. Tomasz Grodzki otrzymał paczkę z materiałem wybuchowym. Druga informacja w TVN24. Marszałek Grodzki otrzymał paczkę z materiałem wybuchowym. A w treści... Oczywiście marszałek Grodzki przerażony mówi, tak, bo tutaj to nienawiścią, to wszystko przysyłają mi baterie, i tak dalej. Prawdopodobnie, proszę państwa, rzeczywiście wysyłanie jakichkolwiek gruźb w dodatku z czymś tam jest karalne i powinno być karalne, bo to jest czysty idiotyzm. Ale robienie z tego, ale najlepiej, bo w treści obu tych komunikatów jest coś takiego, że przesyłkę że tam jest napisane wyraźnie według komunikatu tej służby, która tam sprawdza, że podczas rutynowej procedury sprawdzania korespondencji okazało się, że przesyłka zawiera list groźby śmierci pod adresem marszałka Senatu RP oraz niezidentyfikowaną substancję. No, rozumiem, że to jest bomba, ta niezidentyfikowana substancja. Może być wszystko, proszę państwa. Na pewno nie bomba. Bomba to byłby plastik. Na przykład nitrogliceryna może, chociaż wątpię. Nie wiem, może to, jeżeli nikomu się nic nie stało podczas sprawdzania i tam nie wykryło dokładnie różnych substancji, to może być również antraks na przykład, ale nie zespół. To może być, proszę państwa, no nie wiem co, COVID w proszku, wszystko jedno co. Wszystko jedno co, proszę państwa. Ale już tutaj i widzę tą minę i słuchałem miny pana Grodzkiego, tego trzeci osób w państwie jest strasznie zdenerwowany. Chcą mnie, kurwa, zabić, no. Przepraszam za takie wyrażenie, ale mam to gdzieś, mam dzisiaj to naprawdę gdzieś. No właśnie, takie wyrażenia. No, on ma immunitet, jak można zabić człowieka z immunitetem? A może śmierdząca bomba? No może i śmierdząca bomba. Jakim immunitetem, proszę państwa, się zasłania? No widzicie, ja mam immunitet, a mi tu listy wysyłają z substancją. Więc proszę państwa, tak to wygląda, jak się robi, proszę państwa, taką operację czysto medialną, dlatego że tytuł dużymi czcionkami, tytuł każdy to czyta. Tomasz Grodzki otrzymał paczkę z materiałem wybuchowym. Pod spodem, jeszcze czarnymi, mniejszymi literami, ale również tłustymi. Na moje nazwisko przyszła do Senatu paczka, list z groźbami śmierci, materiał wybuchowy. Przesyłkę przejął odpowiednie służby. Mam nadzieję, że poradzą sobie z szybkim złapaniem sprawcy. Służby już łapią sprawcę. Oczywiście na moje nazwisko straszne. Pana marszałka oczywiście nie było, więc nic mu nie groziło. Gdybym notabene ja to miał wysyłać, to na pewno mnie wysłał do Sejmu. No nieważne. No nie, ja nie będę tutaj więcej mówił, co ja bym zrobił. Może w jakiejś książce to opiszę, proszę państwa. I oto oczywiście, oto do czego prowadzi przemysł pogardy i szczucie na przeciwników politycznych, proszę państwa. Do instytucji państwowych, jak ja pracowałem jeszcze, i był taki okres w latach, kiedy zajmowałem się różnymi dziwnymi przypadkami. Wiecie, ile gruźb przychodziło? Niesamowita ilość. A do ambasadora takie groźby, jakieś proszki wsypywali, jakieś różne rzeczy. Oczywiście tylko w jednym przypadku, bo było coś, co wyszło na skanerze, że mogło to być coś w rodzaju materiału, poszło do policji, tylko wtedy. Więc to jest, jaki senator, taka przesyłka. Tak, panie Marku, mi się przypomina ten słynny kawał, nie wiem, czy znacie. Może opowiem ten, pamiętacie taki kawał? Proszę państwa, bo to Anthrax, Wąglik, czyli Anthrax chyba, tak, tak. Nie wiem, panie Elu. Pamiętacie taki kawał? Był taki kawał, że siedzi dwóch takich meneli pod Pałacem Kultury i patrzy, leci dwóch lotniarzy. Nagle łup, jeden lotniarz rozwalił się o ten Pałac Kultury. Za chwilę drugi łup, rozwalił się o Pałac Kultury. Jeden menel popatrzył na drugiego i mówi tak, no co ty chcesz? Jaki kraj, taki zamach. No tak to właśnie wygląda mniej więcej. Ale proszę państwa, tłustym drukiem wszyscy to czytają. Najlepiej to się na Facebooku sprzedaje, bo trzeba kliknąć ten artykuł i pojawia się cała masa reklam i nikomu się już nie chce, więc widzi tylko, żeby poczytać całość i widzi tylko to i nie doczyta. Widzi tylko tytuł i doczyta do końca. Tak, wysłali do Grodzkiego bombę. Okej. Szanowni państwo, wczoraj był i to mnie, ja najpierw coś przeczytam. Okej. Ja coś przeczytam, dlatego że ku przerażeniu mojemu w ogóle, to chyba nowa lewica jest tak samo głupia jak młoda lewica, jest tak samo głupia jak młoda prawica i wszystko, to może jest młoda lewica po prostu, może, ponieważ napisali. Kyle Rittenhouse uniewinniony mimo jasnych dowodów na morderstwo dwóch czarnoskórych osób w czerwcu 2020 roku. Wziął karabin, pojechał do sąsiedniego stanu i zaczął mordować ludzi. Nie trafi za to do więzienia. Rasizm ma się dobrze. Przypominamy więc, że Black Lives Matter. Szanowna młoda lewico, a więc dobrze. Dwóch zastrzelonych ma bardzo aryjskie rysy. Są białymi blondynami o ciemno-niebieskich oczach. Jeden z nich, proszę państwa, nazywa się, jeden z nich, tak a propos, z tych zabitych, bo od tego zaczynam, bo chcę wyjść do temat broni. Jeden z nich zaczyna się, proszę państwa, Joseph Jojo Rosenbaum. To jest pedofil, który w Arizonie przesiedział w więzieniu w Arizonie 12,5 roku za przestępstwa pedofilii. Drugim jest również biały jak śnieg Anthony M. Huber, brutalny, to jest sadysta, który znęcał się nad bliskimi, został uznany winnym, znęcał się nad rodziną, zawieszono mu karę, odwieszono wyrok w 2016, siedział 2 lata, w 2018 ponownie trafił do więzienia za pobicie. Trzeci natomiast, Paul Grosskreutz, równie biały, proszę państwa, był skazany za włamanie i kradzież w 2013 roku. W 2017 został aresztowany za rozbój, w czasie zamieszek miał przy sobie nielegalną broń. On został w momencie, kiedy oni chcieli pobić, zabić tego człowieka, on zaczął strzelać. Wczoraj został uniewinniony. On bronił również własnego domu, własnej posiadłości, własnej ulicy, sklepu. Także, szanowni państwo, pisanie takich głupot przez tak zwaną młodą lewicę proponuje młodej lewicy, żeby dorosła, ale jeżeli to jest młoda lewica, to proponuje młodej lewicy jako lekturę obowiązkową dziecięcą chorobę lewicowości. To jest taki artykuł Lenina. Później znajdę, dzisiaj mi się nie chce szukać, ale to znajdę, z którego on jest roku. I proponuję, żebyście młoda lewico przeczytała sobie dziecięcą chorobę lewicowości. Potem proponuję, młoda lewico, żebyście poprosili mamusię o zmianę pieluszki i przestali pierdzielić głupoty. Tak, on zabił w obronie własnej i to jest prawda, że zabił w obronie własnej i sąd wcale nie mówił, że on nie zabił. Sąd go uniewinnił, ponieważ według prawa amerykańskiego jest to ewidentne. Jest to możliwe i zresztą chyba według wielu systemów prawnych jest możliwe, że on nie przekroczył obrony koniecznej i tak dalej. I teraz ktoś by wczoraj mnie pytał, pan Igor, na Facebooku, co ja myślę o posiadaniu broni. Otóż, proszę państwa, ja już o tym mówiłem nawet publicznie w telewizji. Moje podejście jest dziwaczne. Dla wielu, dla zwolenników broni także jest dziwaczne, dla zwolenników przeciwników broni jeszcze bardziej dziwaczne. Jak wszystko zresztą, co ja mówię, jest dziwaczne. Bo powiem wprost, ja osobiście nie chcę mieć broni. Ja nie potrzebuję broni, mnie jest niepotrzebna broń. Ja jej nie chcę, nie kupię, a po cholery mi ta broń, tak na dobrą sprawę. Ale uważam, że powinien być swobodny dostęp do broni, taki troszeczkę jak w Stanach Zjednoczonych, chociaż to też jest różnie w różnych stanach, proszę państwa. I zaraz do tego dojdę. I to powinno być gwarantowane każdemu obywatelowi. Powinno to być się wiązać tylko z jednym, z dwoma ograniczeniami. Oczywiście karalność, a więc karanym, proszę państwa, no tak, second amendment rights. Oczywiście karalność, no wiadomo, to znaczy też zależy za co karalność, bo nie za przekroczenie samochodu, prawda? Nie za przekroczenie szybkości samochodem, prawda? No to zależy jaka, za co. No ale określona liczba przestępstw kryminalnych typu złodziejstwo i od złodziejstwa i tak dalej, powinno to i choroba psychiczna. I choroba psychiczna, proszę państwa. Oczywiście, że posiadanie broni to duża odpowiedzialność, dlatego też powinny iść za tym wszystkim umożliwienie w miarę tanie strzelnice i tak dalej, i tak dalej. Bzdurą jest stwierdzenie, bo jak mi tutaj napisał ktoś, to pani Dorota mi napisała na Facebooku, tak i wtedy cała masa będzie miała uzbrojonych i będzie strzelać tych osiłków i tak dalej. Nieprawda. Wcale to nie, i wolność posiadania broni nie oznacza zwiększenia przestępczości, szanowni państwo. Zawsze, jeżeli ktoś chce, to kogoś zabije. Żyjemy w świecie, w którym bronią może być plastikowy nóż. Przypominam, 11 września plastikowy nóż służył do zaszantażowania pilotów samolotów. Przypominam również zwykły samochód. Przypominam, że wjeżdżano w tłumy samochodem. Wszystko może być bronią. Poza tym, jeżeli ktoś będzie chciał zabić i mieć broń, to tą broń będzie miał. Bez względu na to, czy jest to wolne, czy wolno, czy nie wolno. Po prostu. Tą broń zdobędzie. Zobaczcie, ile było w Polsce morderstw i to szokujących z użyciem broni. Nie mówię już o tych słynnych zabójstwach w jakimś butiku, czy w kantorze, czy różnych napadów. Otóż, proszę państwa, i niepodobno nie można mieć broni. Nawet sobie państwo nie wiecie, naprawdę nie zdajecie sobie sprawy i nikt nie chce o tym mówić, bo to przeciwnicy tym rządzą, cała ta lewacka, dziecięca banda, że w polski czarny rynek jest taki, że to praktycznie bronie sobie dostać można tak jak chleb, szanowni państwo. Państwo nawet nie wiecie, ilu na Anglii, ilu policjantów gubi broń, teoretycznie. I dalej nie będę mówił, jeden nawet jest przewodniczącym związków zawodowych, jednych, prawda. Tak to niestety wygląda, szanowni państwo. I wiecie państwo, przepraszam, musiałem coś odpowiedzieć. I wiecie państwo, i browci polega na tym, że i wiecie państwo, że problem również polega na tym, że jak ktoś będzie chciał, tak jak już mówiłem, to po prostu zabije. To po prostu znajdzie broń i zabije. Jeżeli ktoś będzie miał, jeżeli ludzie będą mieli broń, to przestępca również się zastanowi, bo może zginąć. Przy czym to nie jest też tak, że w Stanach Zjednoczonych wszędzie można, każdy może nosić broń. Są stany, w którym nosi się broń, można nosić broń na wierzchu i kiedyś pewien facet z Secret Service, kiedy się FBI opowiadał mi, że jak był prezydent Bush w jednym z tych stanów, no to no cóż, no wszyscy mieli broń na wierzchu, którzy tam przyszli, bo muszą nosić broń na wierzchu. I jakoś na spotkanie z prezydentem wszyscy przyszli z bronią na wierzchu. Są stany, w którym na przykład można mieć wszystko, co chcecie, nawet i rakietę międzykontynentalną, ale na terenie własnej posiadłości. Trzeba mieć zezwolenie. Tak, w Arizona, w Teksasie, bo to się jest tak. I w Oklahomie na przykład trzeba mieć zezwolenie na wyniesienie broń poza własną posiadłość. A własną posiadłość, nawet jeżeli ma się zwykły domek z trawnikiem przedtem, to jest to własna posiadłość, możesz mieć nawet rakietę międzykontynentalną, jak chcesz. Są też również rzeczy, które są dla nas nieprawdopodobne, bo na przykład zdaje się, nie pamiętam, czy to w Oklahomie i Teksasie, ale chyba w Oklahomie można kupić w sklepach normalnie materiały wybuchowe, takie jak dynamit czy trotyl, natomiast zapalników nie można, zapalniki są zakazane. Zapalniki można kupić natomiast w Teksasie, którym graniczy Oklahoma, ale tam są materiały wybuchowe zakazane, bo tu chodzi o to, że to wtedy się popełnia przestępstwo przemytu międzystanowego i wchodzi FBI i tak dalej. Trochę to się oczywiście zmienia w związku z zagrożeniem terroryzmu, ale tak jest. Tak jest, proszę państwa. I coś czuję, że u nas by ludzie specjalnie by taką posiadłość kupili. No chyba tak. I wiecie państwo, i te wszystkie dyskusje są bzdurne. To wszystko chodzi o co innego, po prostu społeczeństwo, władza w Europie, bo to się dzieje w Europie głównie, boi się, bo boi się, że uzbrojeni ludzie kiedyś wezmą za broń i pokażą, no wiadomo. No panie Pawle, tak oczywiście, że broń maszynowa jest ograniczona, w Nowym Jorku jest karane, zdaje się, przerabianie pistoletów na półautomaty, różne takie rzeczy. Różnie to bywa w różnych stanach, no. Oczywiście, że w Dallas było 100 razy bezpieczniej niż w Nowym Jorku. Oczywiście, że tak. Większość wyroków zresztą, większość tych strzelanin, jakie mamy, bo my patrzymy na te strzelaniny pod tytułem, że ktoś wszedł, weszło dwóch ludzi, zabiło w szkole, czy zabiło w kinie i tak dalej. Ale jest pytanie, dlaczego zabiło? Czy dlatego weszło tych dwóch młodych ludzi ubranych jak Matrix do kina gdzieś tam i zabiło, zdaje się, 17 osób? Czy dlatego to zrobili, że mieli łatwy dostęp do broni? Nie, proszę państwa, nie. Nie dlatego. Weszli dlatego, że byli pod wpływem określonych gier, ideologii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie dlatego, proszę państwa, nie pamiętajcie, to nie broń strzela, to człowiek strzela. To nie broń zabija, to człowiek zabija. Tak samo równie skutecznie można zabić człowieka cegłówką, rurką metalową, nożem, udusić, uderzyć go potężnie w także, że umrze po prostu. Rozumiecie, panowie? Rozumiecie państwo? Dlatego uważam, że te wszystkie dyskusje są troszeczkę bez sensu na ten temat, ale takiej dyskusji w Polsce nikt nie podejmie. Raz jeszcze, podsumowując, ja jestem za posiadaniem broni, jakby ktoś chciał. No właśnie, nikt nie patrzy, ile było przypadków prawa do posiadania broni w USA. Tak, zgadza się, bo to też jest jedna z kar. Oczywiście z ograniczeniami tylko dwoma, procedur żadnych praktycznie w ogóle, tak jak w Ameryce się kupuje, wypełnia i tak dalej, jak ktoś skłamie, popełnia przestępstwo federalne, to jest inna sprawa, albo stanowe i będzie odpowiadał przed sądem, bo to się potem weryfikuje i sprawdza w dowie komputerów, to zawsze można. I zresztą, i powiem szczerze, że i w tym momencie ograniczenia tylko jeżeli ktoś jest karany, czy choroba psychiczna, a potem, no co mnie to obchodzi? No, łatwiej nacisnąć na spust i zabić nożem, czy udusić, bo to wymaga bliskiego kontaktu. Tak pani się wydaje tylko, że łatwiej. Tak pani uważa? Źle pani myśli, pani Dario. To wcale nie o to chodzi. To jest idealnie to samo. Tylko psychopata myśli, że mając pistolet i strzelić do człowieka może, że tak łatwo jest strzelić do człowieka. Co innego jest na strzelnicach, a co innego jest na rzeczywistych wojnach. Nikt, który nigdy nie miał nikogo innego żywego na muszce i nie chodzi o zwierzątka, ale człowieka i nikt do kogo nie strzelano, tego nie wie. Tego nie wie, proszę państwa. I no może mieć pani inne zdanie. Jestem za posiadaniem broni, ja sam broni bym nie miał, nie chcę jej mieć, bez sensu, ona mi jest niepotrzebna. Uważam, że z bronią czy bez broni i tak mnie zabiją, jak będą chcieli zabić, proste. Ja się i tak obronię, jak będę mógł, to się obronię, to czy będę miał broń, czy nie, jest mi wszystko jedno na dobrą sprawę w tym układzie. Ale to ja, ale jak ktoś chce, to niech sobie ma. A co to mi przeszkodzi? Przecież nie wszyscy, którzy są na ulicy, idą po ulicy, będą do mnie strzelać, prawda? Poza tym tak przy okazji mam taki pomysł dla rządu. Chcecie, żeby się wszyscy zaszczepili? No to powiedzcie po prostu, że broń tylko dla zaszczepionych. Każdy dostanie pistolet z 6 kulami. Tylko zaszczepieni. Zaraz wam się zaszczepi 100% społeczeństwa. Dobrze. No pewnie, że miałem służbową. Musiałem mieć, panie Rafale. No i właśnie dlatego, że miałem całe życie broń. To dlatego jej nie chcę. Proste. No. To proste, proszę państwa. Może dlatego, że wiem, co to jest broń. Strzelałem. Do mnie strzelano, no i co z tego? No i dlatego nie chcę mieć tej broni. Ale to ja mam prawo. Ale tak samo jak ten drugi ma prawo, że może chcieć. Co mnie to obchodzi? Czy on mnie będzie chciał z tego zabić? Nie, absolutnie nie. Jestem tego pewien. Dobrze, szanowni państwo, na drugiej części pogadamy sobie troszeczkę o historii, dość ciekawej historii. Przez panią Agnieszkę, jak już mówiłem, nie spałem północy i pani Agnieszka, jak jest, to pani się dowie zaraz, dlaczego nie spałem. Przez pani pytanie zresztą. I już. W Polsce nie jest tak źle w tym temacie. Około 2000 zł i rok czasu. Może. Okej, dajmy sobie już spokój nad gadaniem na temat broni. Oczywiście, że każdy człowiek, że broń to jest zabawka na strzelnicę, tylko szacunek. Ja bardzo często widziałem również tych wszystkich guru internetowych z bronią i tak dalej, na strzelnicach, którzy naprawdę. No. Ale o co będę zły, że o co będę ja zły, pani Basiu, znowu o co? Pani się pyta, nie wiem skąd to radio. No ja też nie wiem skąd to radio jest. No, nie wiem o co pani chodzi. Pan sześć. Nie wiem, pani Basiu, dlaczego mam być zły. Ale dobrze, pani Agnieszka zapytała mnie wczoraj o postać Konstantego Rokossowskiego. Czy jak go ocenić? I spowodowała, że przez panią Agnieszkę, pani Agnieszko, pani mnie słucha jeszcze, nie spałem większość nocy i tak nie mogłem spać. Teraz za to mi się chce spać. Nie mogłem spać. Ja mi tak musiałem rano wstać, tak żeby mi się już nie chciało spać. I dlatego, że obejrzałem sobie potem taki rosyjski film, oczywiście film bardzo propagandowy, film świetnie zrobiony, naprawdę, o Zierowa, czyli słynne wyzwolenie. Oczywiście 5 części tego wyzwolenia. Obejrzałem 3,5. Tyle mi zajęło. No i powiem, że to jest film świetnie zrobiony. Film, który niestety utrwalił pewną wizję historii wśród Polaków, nawet dzisiejszych, na lata. Nie do końca ta wizja historii jest prawdziwa. Oczywiście poza są wspaniałe sceny batalistyczne, zresztą notabene tam jest, to Zierow użył tego, co użył Bondarczuk w filmie o Waterloo, czyli rozstawienie batalionów, rozstawienie tych wszystkich sił filmowane z samolotu. No to niesamowite. To na to się również i Spielberg powoływał w swoich filmach batalistycznych, ale to Rosjanie świetnie to kręcili. Nieważne. No i teraz Konstanty Rokossowski. Kto to był? Czy to był Polak, czy zdrajca, czy Rosjanin? Kto to tak właściwie był? Mnie zawsze irytowała pewien taki okrucieństwo historyków, szczególnie dzisiejszych, szczególnie młodych, określających jednoznacznie, kto jest zdrajcą, kto nie jest zdrajcą. Bo jeżeli dyskutujemy, proszę państwa, na temat Studnickiego i jego z Niemcami różnych rzeczy, jego powiązań z Niemcami, chęci, żeby zapominamy również o tym, że on także źle skończył to przez Niemców, to dlaczego nie podyskutować o Rokossowskim jako o postaci tragicznej? Bo to jest postać tragiczna. Oglądając film Wyzwolenie i czytając na temat Rokossowskiego i historię Rokossowskiego w ogóle życia, zastanawiałem się, czy gdyby nie to, że Rokossowski był Polakiem, tak, i on nie wstydził się tej polskości, gdyby nie to, że stawiał się troszeczkę dowództwo Armii Radzieckiej w czasie, kiedy był w Warszawie, był mianowany na marszałka Polski, są również udokumentowane rzeczy, kiedy on wybronił żołnierzy AK, kiedy jakieś dowództwo rosyjskie wyrzuciło ludzi z jakiegoś domu, on to wyrzucił to dowództwo rosyjskie, będąc zresztą jednocześnie marszałkiem Związku Radzieckiego, a później marszałkiem Polski. Czy gdyby nie to, że Rokossowski był przecież, pochodził z rodziny powstańców styczniowych, przecież był, proszę państwa, te tradycje powstańcze były od niego ogromnie, były ogromne wręcz w rezultacie, czyli z rodziny, którą dzisiaj nazywamy patriotyczną. W czasie wojny był oczywiście w zaborze rosyjskim, był w Rosji i w rewolucji wziął udział po stronie oczywiście od komunistów. Zapłacił za to nieźle, bo był również więziony w ramach z Tuchaczewskim przecież razem. Był torturowany. Dopiero jak się zaczęło sypać wszystko w Finlandii i tak dalej, wyciągnęli go z tego obozu. Udało się obronić. Ale gdyby nie to wszystko, gdyby nie to, że był Polakiem, to czy byśmy na przykład dzisiaj mówiąc o zwycięstwie Rosjan w II wojnie światowej i o ich zwycięskich bitwach, o Stalingradzie, operacji Bagration i wszelkich, i ataku na Berlin i tak dalej, to czy byśmy mówili o Żukowie czy o Rokossowskim? Bo to nawet wbrew pozorom, wbrew intencjom autorów, wynika z tego filmu Wyzwolenie, że bez Rokossowskiego nie wygrana by, nie byłoby bitwy na Łuku Kurskim, która była właściwie nie Stalingrad, ale Łuk Kurski był początkiem upadku III Rzeszy i od tego już było tylko wycofywanie się, bo on osłabił podobnie, prawda? Tak, miał jedną brew wyższą od drugiej i po rozmowie ze Stalinem zawsze do nim mówił ty Polak, po prostu do niego. Gdyby nie pomysł Rokossowskiego przeprowadzenia przez Bagna zaatakowania z drugiej strony operacja Bagration, ciężko byłoby wyrzucić Niemców. Później te wszystkie rzeczy. Z Rokossowskim jest ciężko powiedzieć. Z drugiej strony to rzeczywiście był Rosjanin. W rezultacie pod koniec swojego był obywatelem Związku Radzieckiego, nie Rosjanin, ale był obywatelem Związku Radzieckiego. I za to się uważał. Kiedy w roku 56, nie wiem czy państwo wiecie, że kiedy tłum skandował Rokossowski do Moskwy, Rokossowski do Moskwy, w 56 roku rosyjskie wojska, wojska PGWR, Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, wyszły z koszar. Gomułka zagwarantował, że Rokossowski będzie, zagwarantował wtedy Chruszczowowi, że Rokossowski zostanie nadal członkiem biura politycznego KC PZPR i nadal będzie marszałkiem Polski. I wtedy dopiero wojska wróciły do bazy. Bo rzeczywiście była taka sytuacja w 1956 roku. Oczywiście kilka tygodni później Rokossowski przestał już być ministrem obrony narodowej, odszedł, no i wrócił do Rosji, gdzie praktycznie nic już nie znaczył, bo była legenda Żukowa, on po prostu był, proszę państwa, został nawet zesłany, bo zresztą o nim jest bardzo dużo w Polsce na ten temat. Po wyjeździe z Polski on pełnił funkcję przez chwilę wiceministra obrony ZSR, ale nic, bo był raczej w Tbilisi, gdzie objął dowództwo Zakałskiego Okręgu Wojskowego. W Związku Radzieckim tam nie było wtedy problemów. Potem, proszę państwa, został zwolniony z tych stanowisk wszystkich, pozostawał członkiem Grupy Inspektorów Generalnych Armii Radzieckiej. Bardzo ciekawe, generał Franciszek Cymbarewicz w 1956 roku, który rozmawiał bezpośrednio z Rokossowskim przygotowującym się już do powrotu, i on powiedział wtedy tak, od Cymbarewicz, oczywiście z tym swoim zaciąganiem. Ironia losu, w Rosji ja był Polakiem, a w Polsce Ruskim. I to jest właśnie największa tragedia tego typu ludzi. Chciałbym, żeby ktoś opracował rzeczywistą historię na temat, rzeczywistą sprawę na temat Rokossowskiego, ponieważ, proszę państwa, nie ma czarno-białych historii. Wszystko jest szare. Proszę mi wierzyć, ja rozumiem w ogóle, może nie wierzył w tą nową Polskę. Może uwierzył tylko, że rzeczywiście w Rosji i tak dalej, to wielki kraj. Może nie wierzył w to, że Polska może być wolna, może być i tak dalej. Może uznawał, że wiedząc dobrze, co się stało w 1939 roku, chociaż on wtedy siedział akurat na Syberii i był torturowany, ale potem wiedząc dobrze, co się stało w 1939 roku, uważał, że tylko Rosjanie są w stanie zagwarantować istnienie państwa polskiego. Nie wiem. Może, nie wiem, nie siedziałem, nie rozmawiałem z nim nigdy, nie siedziałem w jego głowie. W każdym bądź razie, proszę państwa, to jest człowiek, który jest niewątpliwie, jako wojskowy, jako dowódca w czasie II wojny światowej, on jest autorem wszystkich zwycięstw. Wystarczy, że tu, proszę państwa, on był autorem wszystkich planów dotyczących tak. Proszę zobaczyć, każdy, kto zna troszeczkę, Żukow tylko to podpisywał. To jest bitwa od Moskwy, prawda? Pierwsza rzecz to operacja Tajfun, która była częściowo przegrana, ale opóźniła trochę Niemców. Bez operacji Tajfun łatwiej byłoby Niemcom dojść, szybciej by Niemcy mogli dojść tam do Moskwy, w każdym razie wcześniej, nie złapaliby Mrosu. Później bitwa o Moskwę, prawda? Po wygraniu bitwy o Moskwę, kiedy już Niemcy zostali załamani, kiedy Niemcy wiedzieli, że nie zdobędą Moskwy, co się dzieje z Rokossowskim? Dostaje nominację, żeby ratować wszystkich w Stalingradzie. I to on zaproponował, wykorzystał ogromny błąd, jaki popełnił Paulus, polegający na tym, że Paulus wrzucił doborowe niemieckie jednostki na pierwszą linię i zapomniał tylko o tyłach. Na tyłach zostawił jego zdaniem mało skuteczną armię rumuńską i tam zaatakował tym oczywiście manewrem okrążającym Rokossowski. Ale wszyscy mówią, że to Żukow, prawda? Później, proszę państwa, bitwa na Łuku Kurskim. To on właściwie dzwonił do Stalina, rzeczywiście, zmuszając, żeby użył armii, która miała rozpocząć ofensywę, ponieważ to on powiedział, że trzeba, przekonał Stalina, że trzeba czekać. I bitwa na Łuku Kurskim polegała na tym, że polegała na początku na obronie. Niemcy rzucili wszystkie swoje odwody, jakie mieli łącznie z dywizjami pancernymi SS. I kiedy te odwody stanęły w miejscu, dopiero wtedy Rokossowski rzucił tą armię również jako obronną, a nie jako atak. I w rezultacie wygrali. On nie zdobywał Orła, bo powiedział, że Orzeł ma, że miasto Orzeł ma za wąskie uliczki, w związku z czym trzeba ominąć Orzeł, odciął tam całą masę i Niemcy przegrali po prostu te wszystkie jednostki zmechanizowane. Później operacja pierwszego frontu białoruskiego, operacja Bagration, proszę państwa, to przecież było autentycznie wyrzucenie Niemiec i wejście na teren Polski. Czy też później pomysł, który też był pomysłem Rokossowskiego, żeby nie iść środkiem Polski, ale iść tym, co się nazywa wałem pomorskim, co pozwoli również flocie sowieckiej ostrzeliwać te wszystkie rzeczy. Więc, ale wszyscy mówią o Żukowie, prawda? Wszyscy mówią o Żukowie, bo to Żukow był. Rokossowski, cóż, po prostu o nim zapomniani, prawda? On, Rokossowski, jako jeden z dwóch członków biura politycznego, opowiedział się za odwołaniem Stanisława Radkiewicza z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, czyli właściwie jednego z twórców UB. Jako jedyny po prostu. Mówi się bardzo często, że generał Wiktor Tome po powrocie do Polski dzięki Rokossowskiemu otrzymał mieszkanie i należną emeryturę. Była sprawa Bolesława Kieniewicza, generała oddelegowanego z Armii Radzieckiej do służby WP, który upatrzył sobie w willi na Mokotowie i wymógł na cywilnych władzach stolicy oddanie do jego prywatnej dyspozycji całego budynku. Wykwaterowano wszystkich. Mieszkańcy napisali skargę. Rokossowski tą skargę dostał i co się stało? Podszkodowanie otrzymali odszkodowania, nie doszły mieszkaniec willi, został dyscyplinarnie odwołany do Związku Radzieckiego. Także to jest podwójna postać. Niewątpliwie wzmacniał władzę ludową, tolerował te zbrodnie wszystkie UB i tak dalej, ale nie zapominajmy, proszę państwa, że on przeszedł przez o wiele gorsze UB, on przeszedł przez NKWD, bo w czystkach jego chciano rozstrzelać. Wstawiennictwo niektórych spowodowało, że nie właśnie. Co ciekawe, Rokossowski był także odznaczony Krzyżem Świętego Jerzego IV stopnia w czasie I wojny światowej, bo on służył w czasie I wojny światowej w armii carskiej i walczył z Niemcami. Może dlatego również nie mógł zrozumieć później tej polityki, jaka jest. Nie wiem. Nie wiem po prostu. Proszę, żebyście nie zrozumieli, że ja tworzę jakąś apologię. Ja się ograniczyłem w tej chwili do omówienia na temat Rokossowskiego lat 39-45, prawda, czyli II wojny światowej. Ale co? Ale co, proszę państwa? I właśnie z Zygmunt. Też zapomina się o pierwszej i drugiej armii WP, o tych 200 tysięcy ludzi, którzy mieli akurat pecha iść na Berlin z armią sowiecką, z czego z tych 200 tysięcy ludzi oni nie mieli pecha, oni chcieli iść. Proszę państwa, tam niewielu było komunistów, tam na ogół byli ludzie, proszę państwa, związani z raczej zesłańcy, czy dzieci zesłańców. Po prostu Stalin potrzebował mięsa armatniego, jako i łapał wszystkich, ostatecznie również Niemcy potrzebowali. Także widzi pani, pani Agnieszko, nie wiem, naprawdę nie wiem, co miałbym na temat tego człowieka powiedzieć. Z jednej strony okupant, przywódca okupantów i tak dalej, i tak dalej. Być może też był już po tym wszystkim zmęczony, szanowni państwo. No. Więc z jednym z tych ale z drugiej strony to był rzeczywiście zawodowy wojskowy, doświadczony wojskowy, który moim zdaniem wygrał II wojnę światową. I tutaj Igor Bartosik ma rację, pisząc, że on szanował życie żołnierzy w porównaniu na przykład do Żukowa. No. I bardzo ciekawe są te postacie, bo to jest także rozwiązanie naszego własnego problemu. Zobaczcie, jaki ten problem jest teraz aktualny. Czy wszyscy są byli zdrajcami, kto się usadowił w PRL-u i pracował, czy gdzieś tam i tak dalej? Nie, po prostu niewielu ludzi widziało wyjście. Nawet ci robotnicy, którzy wspierali Solidarność, nie widzieli wyjścia, że się zmieni ustrój, zmieni się sojusz ze Związkiem Radzieckim. Nie sądzili, że tak będzie. Proszę mi wierzyć. Jeszcze w 1988 roku. Nie sądzili. To wszystko było potem. To wszystko było później. Także widzicie. Tak samo zresztą to trudny jest temat. Może by jakiś historyk napisał książkę na ten temat, taką prawdziwą, na temat Rokossowskiego, bo proszę mi wierzyć, nie wszystko jest czarne, wszystko jest białe. Warto również wykorzystać rzeczy dobre. Zresztą ja zawsze uważam, że zawsze należy szukać rzeczy dobrych w człowieku. No. Proszę bardzo, co pisał Bernard Le Montgomery. Od początku lat Wielkiej Wojny Anglicy śledzili, jak rosły wspaniałe kadry dowódcze Rosji. Jednym spośród pierwszych nazwisk, z którym się zapoznałem, było nazwisko marszałka Rokossowskiego. Niezależnie od komunikatów radiowych punktowały jego wspaniały szlak moskiewskie saluty. Ja sam przebiłem sobie drogę przez Afrykę, uczestniczyłem w wielu bitwach. Myślę jednak, że to, co osiągnąłem, nie dorównuje temu, co osiągnął marszałek Rokossowski. O, bo jak się pozna wszystkie bitwy, to oczywiście Żółkow, szanowni państwo, ale to wszędzie jest Rokossowski. Wszędzie jest Rokossowski. No i tego Rosjanie nie potrafili nigdy ukryć. Co jest nie wart uwagi, pani Basiu? Kto jest nie wart uwagi? Wart. Jeżeli Rokossowski wart uwagi. No. Wart jest uwagi. I tak samo, proszę państwa, jest, nie wiem, czy państwo wiecie, bo jest informacja i to z dzisiaj, że zdaje się, że w tej chwili sąd doszedł do wniosku, że zabójstwo Jaroszewiczów są ogromne wątpliwości dotyczące winy oskarżonych. I sąd dochodzi do wniosku obecnie, że fakt, że maleje prawdopodobieństwo, że faktycznie podejrzani byli sprawcami morderstwa. Wraca to, co mówiłem, proszę państwa, pamiętacie tą audycję o atomowej, o naszej broni atomowej. To, co wiedział Jaroszewicz. Ciekaw jestem, czy jakby rok właśnie dlatego to porównuję, bo to, co wiedział Jaroszewicz, to mogłoby wiele karier złamać, ale przede wszystkim pokazałoby światu, że też nie byliśmy tacy głupi w jakiś sposób. No cóż. Okej, okay, dobrze, szanowni państwo, ja sobie teraz jakąś piosenkę znajdę, może nie? Chyba, że nie chcecie żadnej piosenki, ale znajdę. Gdzie jest ta piosenka? Gdzieś ją miałem i nie wiem, gdzie ją miałem. Nie, to nie będę dzisiaj puszczał złych, nie będę dzisiaj puszczał. Już, jeżeli państwo pozwolicie. O, jest, dobrze. Na koniec będzie też ładna piosenka. No, synteza jądrowa, nie tylko to wszystko, co tam było, to było bardzo ciekawe. Bo pan rację, panie Igorze, Rokossowski to taka szara strefa. Nie wiem, czy pani Agnieszka, jest pani zadowolona z tej odpowiedzi, czy nie, ale ja inaczej nie potrafię odpowiedzieć. Nie mogę ocenić, po prostu zawsze stawiam się tak zwaną zmienną czasową. Czynnik historyczny uwzględnić, czyli czasy, w jakich tam był i żył. I zastanawiam się, jak się wtedy mogło myśleć. No, więc widzicie, tak to jest. Okej, okay. Jutro jest, proszę państwa, Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, ale nie w Polsce, bo w Polsce ludzie na ogół nie są sobie życzliwi, nie pozdrawiają się. Przynajmniej mam nadzieję, że zmieni się to wszystko. Ja jutro zapraszam na 10 rano polskiego czasu na audycję, której, tak jak już mówiłem, gdzie będzie rock, rap, opera, Bastii. Dziękuję bardzo, a to jutro o tym bardziej opowiem, o tym, co to jest. Tego żadne prawicowe nawet radio nie puści. No. Jutro mamy 21. Janusz, Konrad, Rufus, Albert, Elwira, Gelazja, Gelazy, Heliodor, Kolumban, Maria, Piotr, Regina, Twardosław, Wiesław. Wszyscy mają imieniny, więc wszystkim wszystkiego najlepszego. Ja już mówię państwu dobranoc. Jutro będę o 20:30. Sorki, że tak krótko, ale proszę mi wierzyć, ja muszę, nie wiem, no muszę państwa prosić o urlop, tym bardziej, że jak wiecie, ja również potrzebuję jakiś, nie tylko odpoczynku, ale i troszeczkę spokoju, w tym również finansowego. Nieważne. No i na koniec wilki. Son of the Blue Sky. Dobranoc państwu.